Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień łączymy się z Mateuszem Ciupką, który jest znakomitym dziennikarzem muzycznym, autorem podcastów i tekstów znanych jako Szafa Melomana. Jest też dziennikarzem Ruchu Muzycznego. Dzień dobry.
Witam cię, Robercie. Dzień dobry państwu.
Tak sobie pomyślałem przez chwilę, że ty na pewno musiałeś być w dzieciństwie miłośnikiem kaset magnetofonowych.
I to jest bardzo trafne stwierdzenie. Tak, tak, istotnie byłem. Ja jeszcze miałem to szczęście, że się urodziłem w świecie, gdzie muzyki nie słuchało się na Spotify, tylko po prostu albo w radiu, albo w kasetach, albo oczywiście na płytach, które już jak najbardziej wtedy były. I tak, tak. I gromadziłem kasety, nagrywałem z radia. Nie wiem, czy to jest przyznawanie się do piractwa, ale po prostu nagrywałem na własny, znaczy, na własny użytek, więc chyba nie.
Nie, to nie jest piractwo. Nagrywanie na własny użytek nie jest piractwem. Ja tak wspomniałem tak. O tych kasetach, bo dziś mamy w kalendarzu 28 sierpnia, tego dnia w 1963 roku, a więc dokładnie 60 lat temu, koncern Philips podczas targów Radio Show w Berlinie Zachodnim zaprezentował po raz pierwszy kasetę magnetofonową. I to też było niezwykłe, ponieważ znakomici inżynierowie tej firmy myśleli długo nad tym, jak spowodować, żeby taśma, ogromna taśma magnetofonowa używana w studiach nagraniowych, w studiach radiowych, nagle stała się dostępna dla wszystkich, bez tych wszystkich ceregieli przy zakładaniu, i skompaktowali ją. I to 60 lat temu ją po raz pierwszy zaprezentowali, ale też to było niezwykłe, że postanowili upowszechnić to, ten wynalazek, dać go wszystkim miłośnikom muzyki i po prostu udostępnili technologię z opisem wszystkim producentom za darmo. I to spowodowało, że także w PRL-u, ja to pamiętam jako dziecko, jako młodzieniec, mogliśmy się cieszyć różnymi płytami, które przychodziły z zachodu do znajomych, przegrywając je na kolejne kasety. I te kasety to były pewnego rodzaju skarby muzyczne i pięknie upowszechniały różne rodzaje tej sztuki.
Zgadza się, plus trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że kaseta magnetofonowa, taśma w ogóle w znaczący sposób zmieniła świat muzyczny, świat muzyki klasycznej. Mówię tutaj oczywiście o fonografii. Mm-hmm. To znaczy kaseta w przeciwieństwie do płyty długogrającej umożliwiła montaż, prawda? Montaż, który stał się na przykład dla Glenna Goulda pewnego rodzaju obiektem czci. To znaczy, krótko mówiąc, Gould twierdził, że to, co można osiągnąć za pomocą montażu w studiu nagraniowym, jest całkowicie nieosiągalne ani podczas koncertu, gdzie oczywiście nic nie można zmontować, bo idzie jak idzie, prawda, ani na płycie długogrającej, na której no to, co zostało po prostu zarejestrowane, to jest i tyle, tak? I przekonywał o tym w artykułach oraz w rozmaitych wywiadach, że to jest właśnie postęp, tak? To, co dzisiaj chcemy widzieć jako rodzaj, nie wiem, znaczy, czy widzimy, tak? Postrzegamy to czasem jako rodzaj pewnego fałszu, to znaczy mówimy, ach, dobrze, no artysta gra jak gra, tak, ale zrobi 14 take'ów i z tego się wszystko zmontuje i będzie pięknie, że to nas oszukuje i tak dalej. No dla Glenna Goulda to był właśnie w latach 60. objaw postępu, tak? No ale oczywiście tutaj dochodzi wiele różnych zagadnień, bo to jest także wpływ taśmy na kompozytorów, prawda? Na sposób tworzenia muzyki, tak? Muzyka konkretna, użycie taśmy jako instrumentu muzycznego, prawda? Na równi z wieloma innymi klasycznymi instrumentami i tak dalej, i tak dalej. Temat rzeka.
No tak, ale przypadek kasety magnetofonowej powodował po pierwsze upowszechnianie się muzyki wśród także młodych ludzi. Kasety stały się też takim rodzajem pewnych wyznaczników, gustów, że na przykład ja słucham takiej, takiej muzyki, nie zniżam się na przykład do takiej, takiej. I na przykład robiło się specjalne składanki, na przykład jako prezenty dla ukochanej osoby. To nawet jest pięknie opisane w literaturze, no chociażby Wierność Stereo, słynna książka i słynny film. A też pewien sentyment do tego nośnika, rzeczywistego nośnika, polega na tym, że wiele wytwórni, małych wytwórni wydających muzykę niezależną teraz, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, wydaje właśnie na tym nośniku, czyli on jest wielu ludzi, którzy chcą mieć żywy dźwięk, nie tylko w pliki, gdzieś tam w chmurze. I jeszcze to jest dodatkowy element, czyli opisywanie takiej kasety. Każdy na swój sposób ją opisywał, malował i był to pewien przejaw indywidualizmu. Ale tak sobie pomyślałem, że naprawdę to, co się stało 60 lat temu, to, co zrobili inżynierowie Philipsa, to było coś niezwykłego. Mówię o tym, że podzielili się technologią, bo zupełnie za darmo. I to, że my dziś tak powszechnie znamy różne płyty, nagrania z wielu lat. Ja mówię na przykład o sobie, gdy chodziłem do szkoły w latach 80., to bez kaset nie byłoby łatwo. Właśnie wspomniałeś też o nagrywaniu z radia. Dzięki temu nasz świat muzyczny był dużo, dużo bogatszy. No i potem wynalazek Walkmana, prawda, że mogliśmy chodzić po mieście, mogliśmy podróżować, czasem w nudnej podróży, ale ta muzyka dawała nadziei. Była taką trochę ścieżką dźwiękową naszej rzeczywistości. Idziemy przez miasto i czujemy się jak bohater filmu, słuchając na przykład 9 Beethovena w nagraniu Gardinera. To było też głośne, prawda, lata 90. Słynne nagranie kompletu symfonii Beethovena na dawnych instrumentach. No i tak dochodzimy do Gardinera, który w tym roku obchodził nie tak dawno 80. urodziny. No i w zeszłym tygodniu, który właśnie minął, trochę nieprzyjemna sytuacja zdarzyła się z tym wielkim artystą.
Zgadza się. Doszło do bardzo głośnego incydentu, który odbił się w zasadzie we wszystkich najważniejszych tytułach na świecie. Nie tylko, tak, to są te momenty, w których muzyka klasyczna wykracza, prawda, poza pańkę i poza branżę i zaczynają o niej pisać wszyscy. No.
Ty pisałeś o tym ruchu muzycznym też między innymi.
Tak, oczywiście, że tak, bo to są momenty, w których trudno milczeć, prawda, w których trudno nie napisać, natomiast oczywiście seria źródeł pokazuje, jak dusza daleko... Śpiewa. Tak, jak daleko ta informacja zaszła, prawda, bo to jest i New York Times, to jest Guardian, to jest Radio France i tak dalej. No tak, do czego doszło? Otóż doszło do tego, że w takiej francuskiej miejscowości La Côte-Saint-André odbywa się festiwal Berlioza, gdzie przybyły orkiestry Gardinera, tak, Monteverdi Choir, Orchestre Revolutionnaire Romantique i wykonywali tam koncertową wersję Trojan Berlioza. No i w przerwie tego, czy pod koniec, nie, to była przerwa po pierwszym akcie, tak, w przerwie po pierwszym akcie artyści oczywiście zeszli za kulisy, gdzie Gardiner pokłócił się z jednym z solistów, basem Williamem Thomasem, swoim zresztą rodakiem również Brytyjczykiem.
Tak.
No i poszło na noże, jakaś ostra wymiana zdań tam zaszła. No i Gardiner miał według, no na początku anonimowego źródła, potem się dowiedzieliśmy, że, znaczy do dzisiaj nie wiemy, kto dokładnie to przekazał, ale potwierdzenia przyszły ze wszystkich stron. Na początku miał tego śpiewaka okrzyczeć, później wymierzyć mu policzek, a następnie go uderzyć, tak? Nie wiemy, jaką techniką, czy prawym, czy lewym, prostym, ale w każdym razie doszło do jakiegoś aktu przemocy. A powodem tej sytuacji rzekomo miało być to, że William Thomas zszedł w kulisy nie tą stroną, którą miał zejść. Rozumiem, że miał zejść w prawo, a być może poszedł w lewo, a miał zejść w lewo, a poszedł w prawo. No, wydaje się to absurdalne, prawda, no tak, kiedy tego słuchamy.
Ale gdyby na przykład, przepraszam, gdyby była taka sytuacja, że na przykład Gardinerowi nie spodobałby się śpiew Williama Thomasa, to byłoby bardziej ta przemoc fizyczna usprawiedliwiona, czy nie? Tak się za tym zastanawiam.
Odpowiedź jest oczywista, w żadnym wypadku nie
tak,
jest.
Natomiast... Machiavelli by pewnie powiedział, że cel uświęca środki, no ale chyba nie.
Ani tak, ani tak, prawda? Bo wydaje mi się, że tak, no być może byśmy inaczej na to popatrzyli, gdyby faktycznie poszło o jakieś sprawy wokalne, natomiast to nie zmienia faktu, że
przemoc
żaden
jest przemocą,
powód
tak.
Tak, nie usprawiedliwia przemocy. Natomiast no tak, ten dość absurdalny powód tej kłótni, jak sądzę, wskazuje na to, czy raczej potwierdza to, o czym wiemy od dawna, ponieważ my dobrze wiemy, że John Elliot Gardiner jest człowiekiem bardzo temperamentnym, jest też do pewnego stopnia człowiekiem brutalnym i jednym z tych dyrygentów, którzy no, nie opowiadają się za takimi demokratycznymi modelami prowadzenia zespołów i orkiestr. Był kiedyś taki wywiad z nim w którymś z zachodnich tytułów, w którym dziennikarz otwarcie go o to zapytał. Czy to jest prawda, że on, nie wiem, krzyczy na muzyków, prawda, że jest, nie wiem, no oschły, nieprzyjemny, czy uprawia taki wozowski styl prowadzenia zespołów? I on to potwierdził. On powiedział, że tak, aczkolwiek zastrzegał się, że straszne historie, które o nim krążą, no to w większości są przesadą i nieprawdą. No po czym dostajemy właśnie taką informację, prawda? No, która zresztą oczywiście przyniosła szereg konsekwencji, dlatego że Gardiner zrezygnował z dalszych występów w tej produkcji, w tej operze Berlioza. To była taka wielka, bardzo prestiżowa trasa, czy jest, bo ona trwa, tylko bez Gardinera, która obejmowała występy, czy obejmuje występy w Paryżu, na Berliner Festspiele, na festiwalu BBC Proms i tak dalej, no czyli można powiedzieć wszystkie najważniejsze letnie imprezy muzyczne, które teraz się odbywają, właśnie zawierały te czołowe imprezy europejskie, zawierały Trojan Berlioza właśnie pod Gardinerem i tak dalej. No i cóż, no jak to w wielu tego typu sytuacjach, będzie to szansa dla jego asystenta, prawda, który przejął po nim prowadzenie tych spektakli. Zobaczymy, czy uda mu się to tak dobrze, że może się niebawem okazać, że jego asystent Denis Souza, tak on się nazywa, to jest zresztą główny dyrygent Royal Northern Sinfonia, stanie się wielką gwiazdą teraz.
No trzeba przyznać, że Trojanie to jest w ogóle ciężkie wyzwanie, tak no, od strony artystycznej, nawet wręcz fizycznej, potężne dzieło. Może też rodzić spięcia podczas tworzenia, tak mi się wydaje, ale oczywiście przemoc jest przemocą i przemocy fizycznej nie można akceptować. No i Gardiner sam powiedział, że prosi o cierpliwość i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że do takich aktów nie będzie dochodziło. Nie zmienia to faktu oczywiście, że cenimy Gardinera za wiele nagrań, za wiele też słów napisanych, chociażby za znakomitą książkę o Bachu. Natomiast to, że cenimy jego dzieła, nie powoduje, że mamy bezkrytyczny stosunek do tego, co robi na co dzień, prawda? No, po prostu przemoc jest przemocą, tak to nazwijmy. I przy okazji wielkich dyrygentów i tego, w jaki sposób potrafili być okrutni, też prowadząc orkiestrę, to przypomina się Leonard Bernstein. Tak się złożyło akurat, że pochodził z tego samego miejsca, z którego pochodził mój dziadek, czyli Równe na Wołyniu, to stąd pochodziła jego rodzina. No i właśnie w ten weekend mieliśmy 105. rocznicę urodzin Bernsteina. I tak sobie pomyślałem, że nie będziemy może już teraz poruszali sprawy, jakim on był na przykład dyrygentem, jak prowadził orkiestry, bo potrafił manipulować ludźmi doskonale, ale gdy pomyślimy sobie o Bernsteinie, który urodził się pod koniec sierpnia 1918 roku, a więc 105 lat temu, to właściwie może skojarzeń nam się otwiera, prawda?
Oczywiście, że tak, ale pozwól, że nawiążę jeszcze do tego, co mówiłeś o Gardinerze i o tej przemocy. Bernstein, co prawda, on zaczynał, powiedzmy, swoją karierę w latach 40., tak? To znaczy w 43 roku był ten słynny jego wielki moment, tak? To znaczy też właśnie moment zastępstwa, dlatego może powiedziałem o tym asystencie Gardinera, dlatego że po prostu Nowojorska Filharmonia grała seriami koncerty i bo zdaje się, że także we wtorek były, w piątek, w niedzielę, no i tak we wtorek zespół poprowadził Bruno Walter, w piątek już z trudem i czuł się fatalnie, no i w niedzielę trzask rozłożyło go przeziębienie. Bruno Walter nie był wtedy szefem nowojorskich filharmoników, był tym szefem, był Artur Rodziński, wielki polski dyrygent, który był zwany budowniczym potęgi amerykańskich orkiestr, ale Rodzińskiego nie było w Nowym Jorku, prawda? No i wskoczył Bernstein. I teraz dlaczego opowiadam tę historię? Ponieważ między Bernsteinem a Rodzińskim właśnie również doszło do aktu przemocy. Chociaż to jest, że tak powiem, sprawa bardzo do dzisiaj tajemnicza. Gdyby nie Rodziński, to prawdopodobnie gwiazda Bernsteina nie zajaśniałaby tak prędko. On oczywiście w tych latach 40. był już w tym kręgu wielkich dyrygentów, no ale był młodym, aspirującym, prawda, pragnącym sławy chłopakiem. On się tam kręcił między Mitropoulosem, Kusewickim, u którego asystował w Bostonie i tak dalej, i tak dalej. Prawda, to Rodziński jako pierwszy mu tak w pełni zaufał i Rodziński uważał go za takiego, no zaufał mu do tego stopnia, prawda, że przecież w tym 43 roku, gdy on zastąpił Bruno Waltera, to on po raz pierwszy zadyrygował publicznie orkiestrą symfoniczną, prawda? On nie miał wcześniej doświadczenia w ogóle w tym zakresie. Był asystentem, pracował na próbach, nie występował publicznie jako dyrygent. No i teraz Rodziński włożył w niego mnóstwo serca i pracy. No a Bernstein podobno się mu do końca nie odwdzięczył. Gdzieś tam się spóźnił na jakąś próbę, czegoś tam nie dopilnował i tak dalej, i tak dalej. Powiedział podobno Rodzińskiemu, że jest chory. Tymczasem Rodziński wyszedł z filharmonii i spotkał go u fryzjera. No i to podobno doprowadziło do takiego wybuchu złości po stronie Rodzińskiego, że Rodziński miał go podobno dusić, nie wiem, bić, trudno mi powiedzieć. Halina Rodzińska, żona Rodzińskiego, w swoich pamiętnikach twierdzi, że tą całą sytuację z tym rzekomym biciem Bernsteina przez Rodzińskiego to sobie Bernstein sam wymyślił, prawda, żeby zrobić z siebie ofiarę, prawda, i tak dalej, że do niczego podobno takiego nie doszło. Nie wiemy, tak? Nie wiemy.
A to może jest też pomysł na jakąś serię artykułów, może nawet całą książkę, serię artykułów chociażby w Ruchu Muzycznym na temat tego typu wydarzeń, prawda? No, rodzaju starć fizycznych między wybitnymi ludźmi kultury, dyrygentami, muzykami. I tak przy okazji, bo tak powiedziałem, 105. rocznica urodzin Bernsteina, ale mamy, tak jak wspominałeś w tym roku, 80. rocznicę tego debiutu, tak? I w Carnegie Hall, gdzie zamiast Bruno Waltera wystąpił właśnie Leonard Bernstein, ale też i 70. rocznicę ważnego wydarzenia, bo w 1953 roku Bernstein poprowadził w La Scala, tak? Medee z Marią Callas, był chyba pierwszym amerykańskim dyrygentem na tej zacnej scenie. I tak sobie pomyślałem, że musimy kiedyś odbyć dłuższą rozmowę na temat fenomenu Bernsteina. I myślę, że będzie to znakomitym połączeniem, bo już za chwilę zaczyna się najwspanialsza wystawa filmowa, bo tak przecież nazywano najstarszy festiwal filmowy, czyli festiwal w Wenecji, bo on się tak nazywał, Mostra, czyli wystawa, tak, filmowa. I on się zacznie już za dwa dni, ten festiwal. I podczas tego festiwalu będziemy mogli obejrzeć na ekranie maestro, czyli Leonarda Bernsteina, którego wcieli się niezwykła postać, czyli Bradley Cooper. I tak sobie przypomniałem, bo sam, będąc dzieckiem, bawiłem się w dyrygenta, dyrygowałem, bardzo lubiłem dyrygować Piątą Symfonią Beethovena i okazuje się, że Bradley Cooper ostatnio wyznał, że on miał obsesję od dziecka, w wieku 8 lat poprosił świętego Mikołaja o batutę i też dyrygował, czyli to jest tak, że czasem chłopcy bawią się grając na wirtualnej gitarze takiej, albo na przykład dyrygują i okazuje się, że Bradley Cooper miał też takie ciągoty.
Zgadza się. Zresztą, jeśli chodzi o reżyserowanie tego filmu, o którym jest teraz tak głośno, to tam rozważani byli także inni reżyserowie, między innymi Martin Scorsese, Steven Spielberg, ale mówi się, że podobno dlatego odpuścili, że Bradley Cooper tak bardzo po prostu się zapalił i z taką pasją podszedł do pomysłu reżyserowania, no i grania głównej roli w filmie Maestro, że mu to zostawili. Zapali. No i tak.
Zapali, bo do tego filmu musiał też palić papierosy, prawda?
No tak, no bo Bernstein był, jak to się po angielsku mówi, heavy smoker. Więc tak, dużo palił, przy czym jednocześnie miał astmę, prawda? Więc no nie służyło mu to, być może mu to znacząco skróciło życie, prawda? Natomiast wokół tego filmu też buchnęła afera, prawda?
No bo tak,
on
jeszcze
się nie ukazał. Tak, związana z nosem, więc właśnie tak, bo widzimy na razie oczywiście oprócz starannie wypuszczanych stopniowo fotosów, które zaskakiwały i pokazywały, jak podobny do Bernsteina jest Cooper, ucharakteryzowany oczywiście, i to jeszcze na różnych etapach życia, ponieważ ten film pokazuje i młodego Bernsteina, prawda, i starszego i tak dalej, no faktycznie podobieństwo niebywałe, uderzające, prawda, natomiast awantura wybuchła, kiedy już Netflix wypuścił trailer. No więc zwiastun obejrzeliśmy, no i pojawił się szereg komentarzy o to, że ma on dorobiony nos. No ponieważ jak wiemy, jak sam już powiedziałeś, Bernstein był z pochodzenia Żydem, no i nos miał istotnie wydatny, no a Cooper nie ma takiego nosa, więc trzeba było to w jakiś sposób zrobić, czyli po prostu charakteryzacją, tak doklejeniem i tak dalej, i tak dalej. No i to oczywiście stało się obiektem ataku, dlatego że uznano, że ten taki dorobiony nos to jest coś, co nazwać by można było Jew face, czyli takim po prostu tak przesadzona charakteryzacja mająca upodobnić go, prawda, właśnie do Żyda, tak? Zasadniczo w kulturze Zachodu przyjęło się już i nie stosuje się tego określenie blackface, prawda? Czyli moment, w którym biały śpiewak, aktor, nie wiem, ktokolwiek jest po prostu przemalowywany na czarnoskórego, to budzi jak najgorsze kolonialne skojarzenia, prawda? Z jakimiś takimi rozmaitymi parodiami, kabaretami i prześmiewczymi rzeczami. No i tutaj też oczywiście tego typu seria skojarzeń się uruchomiła. Natomiast no, głos w tej sprawie zabrała także rodzina Bernsteina, jego dzieci, którzy powiedzieli, że nie mają z tym problemu, no bo to jest film po prostu, no trzeba go ucharakteryzować, no i tyle, tak, a w ogóle jakby też film nie ma na celu wyśmiać Bernsteina, chociaż tego oczywiście nie wiemy jeszcze, bo nie widzieliśmy tego filmu, ale
2 września w Wenecji, właśnie dokładnie na Lido, może ktoś się wybiera, ja specjalnie Lido nie lubię, natomiast, bo to jest ta część Wenecji, w której jeżdżą samochody, natomiast no, festiwal jest ważny, bo jak powiedziałem, to najstarsza wystawa, bo tak się nazywa, dokładnie filmowa. I to już w sobotę będzie specjalny pokaz tego filmu, który walczy o Złote Lwy. Ciekaw jestem, co będzie się działo po premierze. No ale tak pomyślałem, że po tej premierze możemy się jakoś umówić na rozmowę i taką szerszą rozmowę może właśnie o Bernsteinie, bo ja myślę, że tu kilka rzeczy się nawarstwia. Z jednej strony coraz większa fala ponownej popularności muzyki Gustawa Mahlera, prawda? Zauważyłeś to, że także w Polsce coraz więcej pojawia się na afiszach jego utworów, chociażby zakończenie sezonu minionego w niektórych filharmoniach, także w Filharmonii Krakowskiej, czy także na Śląsku.
Bernstein
miał dużą rolę odegrał w tej fali no, odkrywania i nagrywania znakomitego zresztą muzyki Mahlera. I ja myślę, że pojawi się, no, tak pewnie będzie, pojawi się swego rodzaju moda na Bernsteina, na muzykę, oczywiście West Side Story gdzieś tam w tle się odzywa i także na Mahlera. A niedawno mieliśmy też film, tak, którym pojawia się muzyka Mahlera. Mówię o pewnym filmie.
Tak, mówisz o Tar.
Tak, oczywiście. To ze sobą się... Znaczy, ja myślę, że to może być... Ta moda może być takim swego rodzaju dobrym snobizmem, no bo umówmy się, że muzyka klasyczna nie jest głównym nurtem, nawet nie jest pobocznym nurtem dzisiaj, jeżeli chodzi o produkcję, tak, filmowe. Człowiek, który był hollywoodzkim, no jest hollywoodzkim gwiazdorem, tak jak Bradley Cooper, no, Narodziny Gwiazdy, etc., etc., może spowodować pewną nową falę właśnie odkrywania, także wydawania płyt związanych z nazwiskiem Bernsteina. Tutaj też i Mahler się pojawi.
Oczywiście tutaj przywołujesz bardzo słusznie nadzieję, którą zawsze mamy wszyscy jako miłośnicy muzyki klasycznej, jako słuchacze, a także jako dziennikarze, którzy o tym piszą, że ilekroć właśnie muzyka klasyczna przekracza granice naszej branży, wychodzi z bańki, gdzieś się dostaje do bardziej powszechnej świadomości, to patrzymy na to ze szczególną troską, bo po prostu chcemy, aby to służyło popularyzacji. Zresztą przy TAR właśnie to było podstawowym problemem, tak? To znaczy była dyskusja o tym, czy kolejne pokazywanie właśnie relacji przemocowych z kolei, tak? W środowisku orkiestry, no tak, topowy orkiestr jak Berlińczycy, no bo tam właśnie się rozgrywa większa część akcji tego filmu, czy to służy muzyce, czy nie, czy to ludzi odpycha od klasyki, czy nie odpycha. Tutaj w tym przypadku oczywiście już też jestem po rozmaitych rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi, którzy lubią muzykę klasyczną i dyskusje też trwają, czy czasem nadmierne skupienie się tutaj, prawda, Coopera na relacji Bernsteina z jego żoną, z Felicją Montealegre, oraz na orientacji seksualnej Bernsteina, bo ten trailer też, zwiastun też pokazuje właśnie jakby, że no, gdzieś tu to będzie nas interesowało, prawda? Czy to pomoże, czy zaszkodzi? Zobaczymy, tego nie wiemy. Wiemy jedno, że no, ładny element, ładne nawiązanie do Malera, o którym tutaj mówisz, prawda, się w tym zwiastunie pojawiło, bowiem w jego ścieżce dźwiękowej słyszymy oczywiście słynne Adagietto z Piątej Symfonii, a jak wiadomo, życzeniem Bernsteina pod koniec życia było to, aby go pochować z partyturą właśnie Piątej Symfonii Malera. Także no, na pewno to rozpoznanie, że Maler był dla Bernsteina kluczowy, jest tutaj po stronie Coopera słuszne. Zobaczymy, jakiego Bernsteina nam pokaże. Na pewno, tak, na pewno jedno można powiedzieć, będzie wzrost zainteresowania Bernsteinem, oby on dał coś dobrego także muzyce.
Ja tak sobie przypomniałem, że miałem na Walkmanie kiedyś bardzo często właśnie z kolei pierwszą symfonię Malera pod Bernsteinem. No, niezwykłe przeżycia i do tej pory jestem za to Bernsteinowi bardzo wdzięczny. Natomiast, no, jak powiedziałeś, film Bradley'a Coopera z Bradley'em Cooperem, Martin Scorsese i Steven Spielberg wymienieni przez ciebie są producentami tego filmu, więc to są wielkie nazwiska. Myślę, że już dosyć Barbie, teraz czas na trochę inne barwy muzyczne. I Maestro teraz będzie modny, bo w najbliższą sobotę w Wenecji na festiwalu oficjalna premiera filmu, który jest opowieścią o Bernsteinie. No przede wszystkim też pamiętajmy, bo te programy dla dzieci, które Bernstein robił, to jest niebagatelna sprawa. One są czasem powtarzane też i to dla młodych ludzi kiedyś w Stanach Zjednoczonych, ja pamiętam taki program z Yo-Yo Ma, prawda, malutki Yo-Yo Ma, który grał na wiolonczeli, a teraz to już starszy pan, który miał piękną karierę i do tej pory ją ma, ale pojawił się właściwie pierwszy raz taki u Bernsteina. To też warto pamiętać o tym.
Jak powiedziałem... Oczywiście, pozwól, że ci wejdę jeszcze słowo z jedną krótką rzeczą tylko. Bernstein bo wspomniałeś o Young People Concert, ale jest jeszcze jedno oblicze Bernsteina, to jest Bernstein kompozytor. I jeśli miałbym czegoś sobie życzyć i czegoś oczekiwać po tym filmie, to, żeby to oblicze również zostało pokazane, bo to było wolą samego Bernsteina. To znaczy, on bardzo chciał być zapamiętany jako kompozytor, a bardzo bał się, że zostanie zapamiętany wyłącznie jako dyrygent. I z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że ta obawa nie była nieuzasadniona.
To prawda i dlatego w sumie ucieszyliśmy się, jak kiedy parę lat temu nagle w Operze Krakowskiej pojawił się Kandyd Bernsteina i to więcej tego typu propozycji, proszę państwa, byśmy sobie życzyli. Szkoda tylko, że premiera, jak powiedziałem, w Wenecji 2 września, czyli w najbliższy weekend, a potem dopiero w kinach w Stanach Zjednoczonych, między innymi, to jest 22 listopada. Strasznie długo trzeba czekać. A potem Netflix będzie już pokazywał w streamingu. Każdy będzie mógł sobie w domu ściągnąć ten film. Ale to dopiero przed Bożym Narodzeniem 20 grudnia. No cóż, takie są prawa dystrybucji i my oczywiście wcześniej będziemy znali to, co jest na ekranie i będziemy mogli na kanwie tego jeszcze snuć opowieści. I mam nadzieję, że się nie pobijemy, tak jak czasem zdarzało się. Znaczy, no to trudno mówić o pobiciu, no to by jednak było policzkowanie, tak? Chociaż to policzkowanie w muzyce się zdarzało, tak samo jak się zdarzały kopniaki. Tak na przykład Mozarta spotkało to w Wiedniu kiedyś, kopniak muzyczny i polityczny jednocześnie. Mam nadzieję, że będziemy zadowoleni i nie będziemy się zastanawiali na temat tego, czy warto było doklejać nos Kleopatrze, czy też w tym przypadku Bernsteinowi. To przypomniało mi się, to chyba Napoleon powiedział, że gdyby nos Kleopatry był krótszy, to historia świata wyglądałaby inaczej. No cóż, czekamy na maestro, prawda?
Tak jest, jak najbardziej czekamy. Ja jeszcze mam taką jedną myśl pod koniec, która mi przyszła do głowy, że głośno się teraz zrobiło wokół Gardinera, prawda? Jest, i od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. A gdy Renata Scotto, która niedawno zmarła, wielka sopranistka, spoliczkowała Giuseppe Di Stefano za to, że w przerwie spektaklu poszedł sobie za kulisy zjeść jabłko, no to dzisiaj traktujemy to jako wesołą anegdotę, prawda?
No tak, ale powiedzmy,
że się zmieniają.
Że to byli partnerzy, natomiast tutaj jednak dyrygent, śpiewak, no to jest...
Relacja zależności.
To jest pewna relacja, tak. To są niuanse, które coraz większego znaczenia nabierają. Mateusz Ciupka, zaczęliśmy też od kasety magnetofonowej. Może niektórzy wyciągną swoje kasety z czasów dziecięctwa na przykład i odnajdą piosenki, które śpiewali. Na przykład fasolki były takie kiedyś, piosenki dla dzieci. A my będziemy oczywiście z Mateuszem rozmawiali na różne tematy. Mam nadzieję, że przed nami wspaniała muzyczna jesień, także w Polsce. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Mateusz Ciupka, Szafa Melomana, Ruch Muzyczny, Radio Kraków Kultura na co dzień.
Tu Radio Kraków Kultura.